Tak, drodzy Państwo, z chwilowym opóźnieniem, bo na zegarze godzina 16.16 rozpoczynamy dzisiejsze popołudnie w NET. Marcin Suchmiel realizuje audycję o to, abyśmy byli także z Państwem na YouTubie, dba Adrian Grałek. Ja nazywam się Jaśmina Nowak. Dzisiaj zapowiadana rozmowa na temat polskiego i europejskiego rolnictwa na jutro. Zapowiadane wielkie ogólnopolskie protesty, nawet 150 tysięcy osób. Takie mamy zapowiedzi, a my dzisiaj, drodzy Państwo, postaramy się bez tych wszystkich kłótni politycznych, bo sprawa polskiego rolnictwa dzisiaj niestety wykorzystywana jest przez polityków. Postaramy się spojrzeć na to analitycznie i takich też mamy gości w studio. Jest z nami pani Anna Bryłka z Konfederacji. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry państwu.
Także pan Karol Olszanowski, analityk rynków rolnych, prawnik, a także rolnik. Dzień dobry.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktor.
Mamy połączenie także z panem Emilem Mieczajem, rolnikiem, przewodniczącym NSZZ Solidarność Rolnicza w Szczecinku. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jest z nami także były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości, pan Jan Krzysztof Ardanowski. Dzień dobry.
Witam serdecznie. Dzień dobry.
Cieszymy się, że wszyscy z państwa są razem z nami i zaczniemy od pani, bo mamy jedną dzisiaj kobietę w tym gronie analitycznym. Pani Anno, może najpierw spróbujmy odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Unia Europejska, bo założenia Zielonego Ładu, no i nie tylko, tak naprawdę ostatnie kilka lat polityki trochę prowadzą do podcinania gałęzi, na której siedzimy, bo przecież bezpieczeństwo żywnościowe, no to jest sprawa, która dotyka nas wszystkich. O co w tym chodzi? Jaka jest agenda?
Dziękuję za to pytanie, dlatego że pomysł Europejskiego Zielonego Ładu to nie jest pomysł ostatniego roku, ani ostatnich kilku tygodni. To jest pomysł, który pojawił się z nową kadencją Parlamentu Europejskiego, z nową Komisją Europejską. Od 2019 roku pierwsze założenia Europejskiego Zielonego Ładu, potem aktualizowane w postaci pakietu Fit for 55, polegającym na tym, że politykę klimatyczną rozszerzamy również nie tylko na przemysł energochłonny, nie tylko na energetykę, ale również na rolnictwo, na transport, na budownictwo. No i rolnictwo znalazło się w tym całym segmencie ograniczania emisyjności. No i okazało się, że założenia, które zostały przyjęte przez Komisję Europejską, doprowadzą do tego, że zmniejszy się podaż żywności na europejskim rynku, a ta żywność, która zostanie na tym europejskim rynku, będzie dużo droższa i niekonkurencyjna wobec żywności importowanej z państw trzecich. Krótko mówiąc, założenia Europejskiego Zielonego Ładu, czyli ograniczenie stosowania środków ochrony roślin, ograniczenie stosowania nawozów, 25% rolnictwa ekologicznego, docelowo ogorowanie na poziomie 10% i mnóstwo innych bardzo takich drobnych, szczegółowych założeń, czy Krajowego Planu Strategicznego, czy Wspólnej Polityki Rolnej, z której wynika Krajowy Plan Strategiczny, no, prowadzą do tego, że zmniejsza się produkcja żywności i wydajność polskich, europejskich gospodarstw i przeciwko temu protestują polscy, europejscy rolnicy, ale prowadzi to w bardzo takim skrótowym modelu do tego, że uzależnia, zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe Europy, zmniejsza bezpieczeństwo żywnościowe także Polski i uzależnia od importu żywności z państw trzecich. Państw, które nie muszą spełniać takich norm, takich regulacji jak nasze europejskie rolnictwo i uzależnia ten import. My będziemy po prostu zmuszeni do tego, żeby kupować żywność z krajów Mercosur, czyli Ameryki Południowej, Rosji czy Ukrainy. Państw, które no, są liderami w produkcji żywności i tą żywność cały czas rozwijają tą całą produkcję.
I zaraz oddamy głos panu Karolowi Olszanowskiemu, ale najpierw tej rozmowie przysłuchuje się. Jest z nami pan minister Ardanowski. Pani Anna Bryłka wspomniała o Zielonym Ładzie. Dzisiaj, panie ministrze, mówimy, no trochę już mleko się rozlało. Przed tak naprawdę niespełna godziną premier Donald Tusk mówi o tym, że będzie negocjował z Unią Europejską, aby Polska została wykluczona z części tych zapisów Zielonego Ładu. Czy uważa pan, że to jest w ogóle możliwe?
Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem utrzymywania Zielonego Ładu. Trzeba na nowo wymyśleć wspólną politykę rolną, która przecież odniosła wielkie sukcesy przez te lata inwestycji od czasu głodu powojennego. Często jest pytanie, o co chodzi w Zielonym Ładzie, bo na potrzeby argumentowania wobec społeczeństwa mówi się o tym, że chcemy zmniejszyć wpływ rolnictwa, czyli antropopresję na klimat poprzez zmniejszenie emisji gazów, zmniejszenie tego negatywnego oddziaływania na rolnictwo. To jest tylko i wyłącznie zasłona dymna, jestem o tym wręcz przekonany, która ma służyć wyjaśnieniu społeczeństwu, że to są jakieś szczytne cele. A jak nie wiadomo, o co chodzi po prostu o pieniądze i o władzę. bo niszczenie europejskiego rolnictwa we wszystkich krajach, Polska nie jest tu żadnym wyjątkiem, niszczenie rolnictwa, które daje bezpieczeństwo żywnościowe, a w dłuższej perspektywie tylko własne rolnictwo może to bezpieczeństwo zagwarantować, zapewnić. Niszczenie tego rolnictwa, przecież ci ludzie, którzy są w Brukseli, głupi nie są. No wiedzą, że żywności potrzeba, to jest prawie 500 milionów ludzi. Produkcja w Europie zresztą pozwala na również wspieranie potrzebujących na świecie, również po to, żeby zmniejszyć presję migracyjną na Europę. Natomiast jeżeli wyeliminuje się, ograniczy bardzo mocno w niektórych regionach, wyeliminuje się rolnictwo to tradycyjne, to, które jest do tej pory, to w to miejsce wejdzie żywność wielkich, potężnych, międzynarodowych korporacji, które zbudowały swoje gospodarstwa w Brazylii, w Argentynie, w Ameryce Północnej, na Ukrainie, w Rosji przy pomocy również wsparcia kapitału rosyjskiego. Te wielkie gospodarstwa mają być głównym producentem żywności, a również właściciele tych gospodarstw, czyli te międzynarodowe korporacje, które na przykład pasożytują na Ukrainie, mają być dystrybutorem tej żywności, uzależniając państwa, bo to nie będą rządy, premierzy państwa rządziły, tylko ten, który dysponuje żywnością i energią, a w niektórych regionach świata jeszcze wodą, która staje się deficytowa, ten rządzi. Tu chodzi o to, żeby wyprzeć rolnictwo, które jest w Unii Europejskiej, to jest nielogiczne i rolnicy to doskonale rozumieją, zastąpić to żywnością z innych regionów spoza Unii.
I stąd też te protesty nie tylko w Polsce, ale już w większości krajów Unii Europejskiej. Dzisiaj też spore protesty w Niemczech. Teraz przejdźmy do pana Karola. Myślę, że jedno z pytań, takich podstawowych pytań, jakie zadają sobie nasi słuchacze, kwestia kryzysu na granicy polsko-ukraińskiej i na ile faktycznie napływ ukraińskiego zboża miał wpływ na obecny kryzys, na to, że polscy rolnicy nie sprzedali swojego zboża, a na ile to zależy od innych czynników?
Problem jest złożony. Odpowiadając na pierwsze pani pytanie, należy podeprzeć się liczbami. To jest zawsze najpewniejsze źródło, tym bardziej, jeżeli podaje to Komisja Europejska. Przed wojną, przed agresją rosyjską w 2022 roku Ukraina wyeksportowała do Unii Europejskiej, na razie mówię do Unii Europejskiej, 8,8 miliona ton ziarna. Czyli należy podkreślić, ten eksport był również przed wojną. W poprzednich latach również był, nawet był troszkę większy. Natomiast cała Unia Europejska kupiła 21 milionów ton ziarna. Kiedy otworzyliśmy granicę na oścież, teraz, proszę państwa, należy rozróżnić, jak bardzo wzrósł ten eksport. Dlaczego? Ponieważ sama Ukraina sprzedała w sezonie 22-23 21 milionów ton ziarna do Unii Europejskiej. Czyli wcześniej tyle cała Unia Europejska zaimportowała, a Ukraina sprzedała 8, a po wojnie sprzedała właściwie 3 razy tyle, a cały import wzrósł do prawie 40 milionów ton. Jeżeli chodzi o samą Polskę, przykład pszenicy. Polska kupiła pszenicy przed wojną z Ukrainy 6 tysięcy ton, a później kupiła przeszło 500 000 ton pszenicy. Trzeba naprawdę mieć dużo zaparcia, żeby nie uwierzyć, że tak wielka nadpodaż nie wpłynęła destabilizująco na rynek. Ja też odniosę to do całości importu i eksportu Unii Europejskiej, ponieważ przed wojną Unia Europejska, również Polska, była eksporterem netto ziaren zbóż. Na przykład kupowaliśmy oczywiście kukurydzę, ale w generalnym rozrachunku mieliśmy 10 milionów ton nad eksportu netto. A w chwili napływu dodatkowego ziarna ta nadwyżka skurczyła się do 2 milionów ton. Czyli faktycznie tutaj była duża presja i ja tutaj jeszcze bym pragnął odwołać się do słów pana ministra, ponieważ faktycznie żywność może być bronią. My wielokrotnie mówimy, że Rosja traktuje żywność jako broń, a Unia Europejska i Polska jest samowystarczalna żywnościowo. I dlaczego my mamy się tej broni pozbawiać?
Naszej rozmowie przysłuchuje się także pan Emil Mieczaj, tutaj już przedstawiciel typowo rolników. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Proszę powiedzieć, jak wyglądają obecne rozmowy z rządem? Premier Donald Tusk zapowiedział kolejną taką turę. Wiemy, że ta ostatnia skończyła się wyjściem części. Tutaj odwołuję się do pana także jako do przedstawiciela Solidarności Rolniczej, bo wiemy, że Solidarność Rolnicza była tą grupą, która opuściła ostatnie spotkanie z premierem Donaldem Tuskiem. Jakby pan ocenił, jak te rozmowy przebiegają i czy coś do tej pory udało się obecnemu rządowi konkretnie zrobić, czy mu powiedzieliście sprawdzam?
Tak, zaczynając od początku, te rozmowy, już kilka rozmów mieliśmy w ministerstwie. Zdajemy sobie sprawę z tego, że te rozmowy, one nie będą łatwe, bo mamy to, co chcemy zrobić, to są systemowe uregulowania udziału ukraińskich produktów na rynkach europejskich oraz systemowe zmiany z Komisją Europejską, zmiany Zielonego Ładu. Wiemy, że to nie będzie łatwo. Potrzebujemy też bardzo mocno takich szybkich działań interwencyjnych, chociażby zamknięcie tej chwilowej granicy, żeby ten wpływ produktów w jakiś sposób, znaczy wypływ produktów przyspieszyć. Miejmy nadzieję, że to się uda. No te ostatnie rozmowy z panem premierem były takim troszeczkę zgrzytem, gdyż 20 rolników dostało zaproszenie na rozmowy. Ja otrzymałem zaproszenie, ale otrzymaliśmy zaproszenie jeden bilet, dwie osoby na jedno miejsce i przekazaliśmy to kolegom niektórym. Chcielibyśmy, aby, ponieważ jestem członkiem Solidarności Rolniczej, te protesty wszystkie były organizowane oddolnie i może nawet bardziej rolniczo niż związkowo. Uważam, że koledzy powinni wytrzymać do końca tych negocjacji i wdać się w dyskusję, bo ona jest potrzebna. My mamy dzisiaj naprawdę olbrzymi problem, który jest w rolnictwie. Mamy zdewastowane rynki, przynajmniej przez 3 lata będziemy cierpieli z tego powodu. Uważam, że na tych spotkaniach powinna być szersza reprezentacja rolnicza i nie powinno być tak, że w moim przypadku dzwonił Michał Kołodziejczak, minister, mówi, przyjedźcie. Powinno być tak, mamy 20 miejsc, wybierzcie między sobą odpowiednie osoby. Wtedy byłoby łatwiej branżowo, bo wiemy, że jest bardzo dużo mówi się o tym, iż jest problem w produkcji roślinnej, ale olbrzymie problemy są również w produkcji zwierzęcej. A o tym się mówi mniej. A hodowla praktycznie w naszym terenie za chwilę wyginie.
I jeszcze do tego tematu wrócimy, bo pan jest związany właśnie nie tylko z ziemią, ale także z gospodarstwem hodowlanym. Panie ministrze, to zwracam się do ministra Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Powiedzmy z jednej strony, że łatwo jest dzisiaj uderzać w obecnych rządzących, bo zawsze to oni są na tej pierwszej linii frontu, oni są rozliczani. Mamy takie propozycje jak 1500 zł do hektara, zamknięcie granicy z Unią, czy wielkie pieniądze obiecywane z KPO. Ale ja mam wrażenie, że to wszystko jest łatanie pewnej dziury tylko na chwilę, że to nie jest prawdziwa strategia, nie są to rozwiązania długofalowe. Jak pan to ocenia i jaki tutaj widzi pan środek zaradczy?
Ja niestety nie słyszałem wypowiedzi pana Emila, ale chętnie postaram się swoje przemyślenia tu przedstawić. Ja jestem przekonany, że Unia Europejska nie może zamknąć się całkowicie na import ze świata, to o czym przed chwilą rozmawialiśmy, bo rok do roku niepodobny. Jeżeli występują kataklizmy na południu Europy, brakuje zboża na pasze, to był problem południa Włoch, Hiszpanii, to trzeba się czasami ratować. Ale co do zasady się nie zgadzam, tylko to, czego brakuje, czego nie dostaje w Europie, należy sprowadzać. Natomiast podstawą funkcjonowania zarówno wyżywienia ludzi, jak i sektora utrzymania zwierząt powinna być produkcja pochodząca z krajów Unii Europejskiej. To jest sprawa zasadnicza. Teraz Polska jest w sytuacji jeszcze dodatkowo trudnej, bo jest tym krajem graniczącym z Ukrainą i decyzja Komisji Europejskiej o pełnym otwarciu, o tym, że nie ma ograniczeń ani celnych, ani kwotowych, chociaż przez lata tym to było regulowane, sprawiła, że bardzo dużo właśnie tej żywności ukraińskiej napłynęło do Polski. My tak na dobrą sprawę, bo jeden z moich poprzedników posługuje się danymi Komisji Europejskiej, zakładam, że one są wiarygodne. Natomiast jeżeli chodzi o naszą granicę, w wydaje się, że nie ma żadnej pewności, ile faktycznie tej żywności z Ukrainy napłynęło. Bo przecież to rolnicy pokazują nieszczelność tej granicy, pokazują niespójność kwitów przewozowych z tym, co jest na samochodzie czy w wagonie, pokazują ewidentne przykłady patologii, korupcji, przemytu. Zresztą sami celnicy kilkanaście dni temu opublikowali list Związek Zawodowy Celników, w którym mówią, że oni nie gwarantują szczelności granicy, bo procedury, które zostały od wielu lat realizowane na granicy, nie gwarantują właśnie tego, że my kontrolujemy to wszystko, co przez granicę przepływa. Więc my na dobrą sprawę nie wiemy. Odczuwamy skutki, ewidentne skutki tego ogromnego importu z Ukrainy, ale czy to było 4 miliony, 6 milionów, 8 milionów, a Pan Bóg raczy wiedzieć, bo na pewno my tej wiedzy nie mamy. Zresztą, pani redaktor, myślę, że to było również przyczyną błędnych decyzji i zbyt późnej reakcji ze strony poprzedniego rządu Prawa i Sprawiedliwości. Ja już bardzo ostro to komentowałem, zresztą i w pani audycjach, to się może moim kolegom z PiS-u nie podoba. Natomiast kiedy informacja o tym dramatycznym skutku, jakim jest zboże z Ukrainy w Polsce, docierała do kierownictwa resortu, do ministra Kowalczyka, później do Telusa, do prezesa Kaczyńskiego, to było bagatelizowane, ponieważ podawano, że są jakieś dane, które mówią, że to są śladowe ilości. One nie będą miały istotnego wpływu, czyli to jest również na przyszłość problem precyzyjnych danych, którymi możemy się posługiwać. Teraz PiS już poniósł za to karę, mówiłem o tym, przegrał wybory w dużej mierze dzięki braku poparcia na wsi, ale to już obecny rząd ma rozwiązywać problemy, bo to jest rząd, który przejął władzę w drodze wygranych wyborów i rolnicy słusznie adresują do obecnego rządu oczekiwania rozwiązania swoich problemów. Ba, podkreślają, ja zresztą też na to zwracam uwagę, mówię to jako były minister rolnictwa, że szef resortu nie dysponuje skutecznymi narzędziami do rozwiązania tych problemów, które zgłaszają rolnicy. Musi być rząd w całości z premierem, który tyle nam naopowiadał o swojej skuteczności w Brukseli. Tam można starać się dopiero wpływać. Natomiast ja tu widzę, że zaczyna się jakaś chocholi taniec, bo z jednej strony chęć rozbicia rolników, przekierowania jakby dyskusji, kto tymi rolnikami steruje. Ja zresztą rolników ostrzegam i proszę, pędźcie od siebie wszystkich polityków. Z lewa i z prawa, na razie nie dopuszczajcie ich do siebie, bo mają fałszywe intencje, każdy próbuje coś tam dla siebie ugrać. Ale generalnie adresatem oczekiwań rolników jest pan premier Donald Tusk, który nie może rozgrywać. Ten dobry, to będę z nim rozmawiał, ten niedobry, bo nie wiadomo z kim rozmawia. Również widać wyraźnie próbę przeciągnięcia, bo po pierwsze, dobrze, że doszło do spotkania tam kilka dni temu, ale przecież postulaty rolników były znane wcześniej i pan premier już mógł przyjść z pewnymi konkretami, a nie dopiero, ja chciałem, chłopy, się dowiedzieć, o co wy myślicie i czego chcecie. No to jest niepoważne. Teraz mówi się o tym, że jakieś następne terminy. Nie chcę pod presją protestujących rozmawiać, ale wcześniej była mowa, że w środę, we wtorek lub w czwartek ogłosi już jakieś decyzje. Teraz słyszę o tym, że rozmowy mają być znowu za kilka dni, po to, żeby zmęczyć rolników, żeby poszli w pole i przestali blokować drogi. Toczy się gra polityczna wokół protestów, a nie chęć rozwiązania, bo trzeba by może, i na tym zakończę, postawić się, tak jak to młodzież mówi, postawić się zdecydowanie w obronie polskich narodowych interesów.
Widzę, że pan Karol chciałby coś dodać.
Tak, chciałem się odnieść do słów pana ministra, bo żeby nasza rozmowa nie była jak rozmowa premiera z rolnikami, kolejną dyskusją, chciałbym konkret zaproponować. Czy pan minister mnie słyszy?
Tak, tak, słyszę.
Dobrze. Mamy ustawę od 2006 roku o bezpieczeństwie żywności. Konkretnie między artykułami 79 a 84 jest jasno napisane, jakie środki można podjąć przy badaniu transgranicznego przekraczania żywności. I jest jasno wyartykułowane, że to minister zdrowia może określić, które granice mają punkty weterynaryjne do badania żywności. I to jest bardzo istotne, bo jak pan minister zgodnie z prawdą powiedział, mamy brak siły ludzkiej do badania oraz brak możliwości, żeby wszystko zbadać. I tutaj są dwa moje postulaty, które są dla rządzących dostępne dzisiaj od ręki. Pierwsze, trzeba dookreślić, co to znaczy słowo kontrola. Ponieważ dzisiaj kontrola to zazwyczaj jest organoleptyczne rzucenie dosłownie przysłowiowym okiem na dany transport.
Albo sprawdzenie tylko dokumentów.
Albo sprawdzenie dokumentów, dziękuję za doprecyzowanie. Ale możemy wprowadzić. Przez kontrolę rozumie się badanie w akredytowanym laboratorium na pozostałości środków ochrony roślin każdej partii wjeżdżającej żywności, co bardzo ułatwi. Na pewno da nam obraz, jakiej jakości wjeżdża żywność i bardzo wydłuży czas oczekiwania na wyniki tych badań, ponieważ to jest kilka dni. I co chciałem powiedzieć? My możemy zmniejszyć rozporządzeniem ministra zdrowia możemy dookreślić, które przejścia graniczne i na przykład zmniejszyć tą ilość, co wydłużyłoby efektywnie kolejkę i też by na pewno w sposób pośredni odstraszyło przed nadmiernym napływem żywności do Polski, a na pewno mielibyśmy konkretne informacje, co do nas wjeżdża.
Pani Anno, proszę.
Tak, tylko tu uzupełniając tutaj wypowiedź Karola, ostatnie wyniki kontroli NIK pokazały, jak wyglądały te kontrole. I okazało się, że Ministerstwo Rolnictwa wydało decyzję o zredukowaniu kontroli właśnie w granicznym punkcie weterynaryjnym w związku z tym, żeby przyspieszać. Wtedy się mówiło jeszcze tranzyt, okazało się, że to jest import. Natomiast to, na co ja bym chciała zwrócić uwagę, to na to, że po pierwsze dużo nieprawdziwych informacji pojawia się w przestrzeni publicznej związanej z tymi protestami. Między innymi taka informacja, która mówi o tym, że polscy rolnicy blokowali na granicy transporty wojskowe i humanitarne, co się okazało w ogóle że nieprawdą, tak? To się takie nieprawdziwe informacje pojawiły. Druga rzecz to sprowadzanie tej całej dyskusji z importem z Ukrainy tylko i wyłącznie do zboża. To dotyczy również innych artykułów rolno-spożywczych i o tym musimy mówić. No i pozorowane ruchy zarówno ze strony polskiego rządu, jak i ze strony Komisji Europejskiej. No bo ta dzisiejsza uchwała pana premiera mówiąca wzywająca Komisję Europejską do tego, żeby wprowadzić sankcje na import żywności z Białorusi i Rosji, żeby renegocjować czy zmienić jakieś zapisy Europejskiego Zielonego Ładu, no i zmienić zasady, tak, czy zmienić szczegóły dotyczące handlu między Unią Europejską a Ukrainą, no są generalnie tylko i wyłącznie gestem. To nie ma żadnej wiążących skutków legislacyjnych. No więc tutaj na pewno rząd ma narzędzia do tego, żeby wprowadzić jakiekolwiek inne skuteczne elementy, chociażby w drodze rozporządzeń, tak? Czy to będzie rozporządzenie ministra zdrowia poprzez kontrolę na przykład jakości towarów, które wpływają do Polski, ale przede wszystkim ta polska resortowość tutaj wychodzi, bo tak, to co podlega pod pana ministra rolnictwa to jest kontrola jakości weterynaryjnej, sanitarnej. Pod ministra finansów podlegają celnicy i w ogóle cała administracja celno-skarbowa. Pod ministerstwo technologii podlega handel, bo ja jestem zwolennikiem wprowadzenia zakazu importu na razie bezterminowo wybranych towarów rolno-spożywczych z Ukrainy, które zalewają polski rynek po to, żeby tutaj uspokoić nastroje, w ogóle uspokoić rynek, tak? Bo widzimy, że mamy masowy napływ wybranych towarów rolnych z Ukrainy. No i pozorowane ruchy ze strony Komisji Europejskiej, która chociażby tutaj w zakresie ugórowania oczywiście wprowadziła zawieszenie po pierwsze na rok, ale po drugie te zapisy dotyczą tego, że będzie trzeba tutaj stosować międzyplony, uprawiać ewentualnie rośliny bobowate i nie będzie można stosować środków ochrony roślin. No to nie jest żadne odstępstwo, to nie jest żaden krok wstecz. No a w tym rozporządzeniu dotyczącym bezcłowego handlu z Ukrainy, no wprowadza się limit tylko na 3 towary, tak? To jest jaja, to jest mięso drobiowe i to jest cukier, gdzie te limity są wyliczane na poziomie lat referencyjnych 2022-2023, kiedy ten import był największy. Okazuje się, że na przykład taki cukier, gdzie kontyngent na cukier przed wojną to było 20 tysięcy ton, w 2023 roku do całej Unii Europejskiej wjechało 470 tysięcy ton, no i po wyliczeniu limitu, no to się okazuje, że to jest 320 tysięcy ton. Po wejściu limitu w życie. To jest po prostu tak pozorowane działanie, to nawet trudno mi to wyjaśnić, tak? Natomiast no, faktem jest, że pan premier miał czas, bo od 24 stycznia pierwszy masowy ogólnopolski protest polskich rolników, to jest ponad miesiąc, miał czas, żeby się z tym zapoznać. Naprawdę rzadko wychodzi tyle tysięcy rolników, tyle tysięcy traktorów wyjeżdża na polskie ulice.
No właśnie, a jutro tych rolników zapowiadane jest nawet 150 tysięcy osób i tutaj mówimy o Warszawie, ale te protesty trwają w całej Polsce, te protesty trwają także w zachodniopomorskim. Teraz ponownie wracamy do pana Emila. Tutaj mieliśmy trochę ten aspekt polityczny. Powiedzieliśmy o tym, że rolnicy jako ta najbardziej teraz dotknięta grupa są rozgrywani politycznie. Teraz to się nasila, przed nami wybory samorządowe. Na ile pan ocenia determinację rolników i to, że faktycznie nie dadzą oni się podzielić i gdzieś rozdrobnić tego kapitału, który teraz już został uzbierany, bo to jest niesamowite poruszenie społeczne i też inne grupy dołączają się do rolników, bo kiedy my wychodzimy nawet tutaj na krakowskim przedmieściu, pytając ludzi o to, czy popierają rolników, no to dużo tego wsparcia płynie.
Tak, te podziały są cały czas robione i cały czas różne siły rozrywają tą jedność rolników, ale wieś determinuje jedno, po prostu brak pieniędzy, brak opłacalności, brak godności, bo jeśli za nasze produkty nie otrzymujemy pieniędzy na to, abyśmy mogli godnie żyć na jakimś tam średnim albo niższym średnim poziomie, no to jest po prostu brak godności. Ale ja chciałbym zwrócić jeszcze jedną uwagę na żywność. Nasza żywność jest kontrolowana, odstawiamy 24 tony, są wyniki badań. Chciałbym, aby ta żywność, która przepływała przez granicę, była co te 24 tony badana. Jest to nierealne i niemożliwe. My mamy dwa różne standardy żywności. Dzisiaj polską, europejską, która naprawdę szereg badań, szereg kontroli odbywa się w gospodarstwie. Sam ARMiR mnie już kontrolował dwa razy z uwagi na dobrostan bydła, a tam wszystko leci taka wolna amerykanka. I patrząc, jak to ma wyglądać, my nie jesteśmy w stanie konkurować z tymi, chciałbym teraz podkreślić, nie ukraińską żywnością. To jest żywność wielkich koncernów. Rolnicy ukraińscy są przez te koncerny bardzo źle traktowani, cena ich jest bardzo niska i tam praktycznie za chwilę dojdzie do rewolty. Do rewolucji, bo te koncerny przejmą te gospodarstwa rolnicze. Wielkie, masowe zakłady, które posiadają, największy zakład posiada powierzchnię wielkości powiatu szczecineckiego i koszalińskiego razem wzięty. To jest olbrzymie tereny, a my mamy konkurować ze średnią wielkością gospodarstwa 11 hektarów w Polsce. Mamy tutaj w województwie zachodniopomorskim stale trwają protesty. Chciałbym pozdrowić kolegów z Koszalina, którzy od kilkunastu dni są stale w Koszalinie. W okolicach Pyrzyc, Myślboża również trwają protesty. My z tych protestów nie zejdziemy. My jesteśmy świadomi walki o to, że będziemy walczyć nawet dwa lata. Bo skończymy walkę dopiero, kiedy, tak jak mówiłem, systemowo unormujemy i ten Europejski Zielony Ład i tą sytuację na granicy Unia Europejska i Ukraina.
Bardzo dziękuję. To teraz dla ministra Ardanowskiego. W takim skrócie pan Emil tutaj powiedział o tej jedności rolników. Odniósł się do takich czynników jak brak poczucia godności, bo nie mogą zarabiać, a chcieliby zarabiać oczywiście uczciwie. Odniósł się do Zielonego Ładu. Powiedział, że dopóki te postulaty nie będą spełnione, to rolnicy są gotowi na bardzo długoterminową walkę. Tutaj nawet padło hasło, nawet dwa lata takich protestów. No właśnie, panie ministrze, a jakie w ogóle są prognozy co do, na przykład weźmy pod uwagę cenę zboża, powiedzmy szczegółowo, czy jest jakakolwiek szansa, że ta cena wzrośnie, no bo to, co widzimy dzisiaj, ona jest o 50% niższa niż dwa lata temu przy ogromnych kosztach produkcji, które przecież wzrosły no w niektórych przypadkach, chociażby nawozy kilkukrotnie.
Ja potwierdzam to, co pan Mieczaj mówi. Jest pewne poruszenie wśród rolników w całej Europie. Oni widzą, że to są nie przelewki. Jeżeli dalej będzie kontynuowana polityka niszczenia rolnictwa, Zielony Ład jest, pani Ania słusznie stwierdziła, fragmentem szerszego pakietu klimatycznego, bo to uderzenie jest w inne działy wytwórcze, w energię, w budownictwo, w komunikację, ale również w rolnictwo. My tu rozmawiamy o rolnictwie. Jeżeli ten model rolnictwa, który ma zdominować produkcję żywności dostarczaną do Europy, zostanie zrealizowany, no to rolników nie potrzeba. Do tego jeszcze dochodzi produkcja żywności syntetycznej, w którą miliardy zainwestowano. Rolników nie potrzeba. Dlatego rolnicy w całej Unii Europejskiej są absolutnie zdeterminowani, żeby walczyć, bo te zasady i te cele są dość wspólne. Ja cieszę się, że również polscy rolnicy, i to między innymi dotyczy zachodniopomorskiego, pozdrawiam kolegów, umieją dogadywać się z rolnikami niemieckimi. Również są w Polsce spotkania z rolnikami holenderskimi i innymi. To pokazuje, że jest pewne europejskie poruszenie i walka o wspólne cele. Teraz, jeżeli mówimy o cenach chwilowych, to właściwie nie ma mądrego, który by przewidział, w jakim kierunku to się zmienia. Jeżeli ja jestem absolutnie zwolennikiem zamknięcia granicy z Ukrainą, łącznie ze wstrzymaniem tranzytu, Ukraińcy bagatelizują, że ten tranzyt dotyczy raptem 5% ich produkcji. No to w takim razie możemy to wstrzymać. Im to nie zaszkodzi, bo sami o tym mówią. Zresztą ich presja na Polskę jest coraz ostrzejsza. Wypowiedzi polityków ukraińskich są i obraźliwe pod naszym adresem, i krzywdzące, ponieważ coraz bardziej mówią, że oni mają swoje interesy i my wszyscy, również Polacy, mamy ich interesów pilnować. Natomiast jeżeli zapasy, które są w Polsce wysokie, które do żniw nie są w stanie być upłynnione, a przecież wiadomo, kiedy będą następne żniwa, to jest łatwe do przewidzenia, to nie potrzeba być żadnym prorokiem. To jest kwestia dobrych 4 miesięcy, 5 i będą następne żniwa. Więc jeżeli mamy uporządkować rynek własny jako minimum minimorum, to trzeba wstrzymać z Ukrainy cokolwiek. I słusznie, to nie dotyczy tylko zboża. Po to, żebyśmy mogli zużyć te zapasy, tu jest potrzebna również pomoc finansowa z Komisji Europejskiej, ale boję się, że się jej nie doczekamy, więc musi rząd polski podjąć wysiłek w postaci zwiększenia możliwości eksportu, kosztów transportu, etc., żeby w części wyeksportować do tych, którzy potrzebują. Może powinniśmy uruchomić bardzo radykalne i nie wszędzie akceptowane mechanizmy wykorzystania zboża na inne cele. To są biogazownie, to jest spirytus dolewany do benzyn, a może w ostateczności, chociaż wiem, że spadają gromy na tych, którzy o tym mówią, może trzeba wykorzystać energię cieplną, która jest w zbożu, by produkować w elektrociepłowni ciepło czy prąd. To są rozwiązania, które pozwoliłyby zdjąć nadwyżkę żywności i doprowadzić do stabilizacji rynku łącznie ze wzrostem cen. Jeżeli tego nie uczynimy, to katastrofa jest absolutna. To już się nic tu więcej w tej materii nie wydarzy. My zresztą chcemy, żeby Ukraińcy byli naszymi sąsiadami. Powtarzamy to wszyscy w Polsce. Chcemy, żeby Ukraina była wolna, niezależna i się obroniła przed bandytą z Moskwy. Ale nie chcemy innego sąsiada za Bugiem, co jest bardzo realne. Ale na Boga, Ukraińcy muszą zrozumieć również nasze reakcje, a nie co chwilę nas jeszcze dodatkowo obrażać.
Tym bardziej, że ta kość niezgody, czyli mowa o ochronie ukraińskiej gospodarki czy ukraińskiego rolnika, faktycznie gdzieś rozchodzi się przy spojrzeniu na kapitał zagraniczny i na te wielkie agrokoncerny, bo to zazwyczaj jest kapitał no nie ukraiński, jest to kapitał amerykański, niemiecki. Pan Karol chciał się odnieść do wypowiedzi ministra Ardanowskiego, ale spójrzmy też w kierunku Rosji. To będzie moje kolejne pytanie, no bo sprowadzamy też ogromne ilości nawozu rosyjskiego, no i też na ile zboże, które z Rosji jest, bo takie zarzuty się pojawiają, że to nie tylko ukraińskie zboże, ale to rosyjskie i być może Władimir Putin rozgrywa tutaj w pewien sposób gospodarkę światową.
To odpowiem na pytanie bezpośrednio, liczbowo, tak jak lubię najbardziej. Jeżeli chodzi o nawozy, Rosja dostarcza około 30%, w zeszłym roku dostarcza dokładnie 27% nawozów sztucznych na rynek Unii Europejskiej, czyli jest znaczącym dostawcą, a pamiętajmy, że nawozy sztuczne to często ponad 30% kosztów produkcji zboża. Czyli jest to bardzo ważna część składowa. Jeżeli chodzi o Polskę, sprawdziłem dane GUS-owskie i mieliśmy za poprzedni rok import nawozów z Rosji na poziomie 1 miliarda złotych. Czyli jeżeli byśmy przyjęli cenę, dla uproszczenia oczywiście, 1000 zł, to jest około 1 000 000 ton. Faktycznie to jest znacząca ilość, która tutaj napływa. Jeżeli uwzględnimy jeszcze Białoruś, która jest również bardzo dużym producentem, zwłaszcza nawozów potasowych, to faktycznie te kraje są dużymi dostarczycielami. Jak pisałem na swoim Twitterze, Europa również jest dużym producentem nawozów sztucznych, tylko sama nakłada na siebie kaganiec Zielonego Ładu i dlatego jest coraz mniej konkurencyjna. My, rolnicy, jesteśmy przez to też mniej konkurencyjni i błędne koło się zamyka. Odnosząc się do zboża, Tu pragnę powiedzieć z całą stanowczością, to co się pojawia w mediach, że Władimir Putin dostarcza zboże do Unii Europejskiej, jest kłamstwem. Mówię to otwarcie, jest kłamstwem, to nawet nie jest mit, ponieważ to zboże wpływa, ale wpływa w sposób tak marginalny, to jest około 2-3% całego napływu zboża do Unii Europejskiej, czyli 2-3% rocznie nie jesteśmy w stanie czymkolwiek kogokolwiek zaszantażować, a odnosząc to konkretnie, ponieważ media powiedziały, że Rosja zwiększyła eksport zboża rok do roku o prawie 50%. Tak, to jest prawda, ale tam chodziło o pszenicę twardą, tak zwaną durum do produkcji makaronów, której bardzo mało produkujemy w Europie. A Rosja tego robi dużo i to kupiła głównie Hiszpania. Tak, proszę panią doktor.
Ale czy to nie jest tak, że Rosja eksportując gdzieś na rynki światowe też nam zabiera w pewien sposób? To dzisiaj to się przekłada jednak na cenę.
Oczywiście.
Może pani Anno też proszę.
To może tutaj Karol chyba jeszcze dokończy wypowiedź, bo tak. Z tą Rosją i o rynkach światowych to nie jest tak, że to się wydarzy w ciągu ostatnich 2 lat. Karol ma pewnie te dane bardziej.
Tak, Rosja eksportuje od ponad 6 lat, ma znaczący udział, mówię, ponad 20% w eksporcie pszenicy. Podkreślmy, pszenica. Bo na przykład kukurydza to rosyjski eksport jest znowu marginalny. Tutaj mówimy Argentyna, Ukraina, Brazylia, te 3 kraje. Natomiast tutaj na przykład nikt nie mówi, że Australia zwiększyła swój eksport z 10 milionów ton do 32 milionów ton. To jest ogromny wolumen w skali świata. Także no chcemy widzieć wszędzie Rosję. Oczywiście ona jest nie umniejsza mi roli, ale nie jest tak, że ona jest jedyna, tak? Dobrze, dziękuję.
Tak, to prawda. Rosja na pewno przejęła część rynków Ukrainy, natomiast Rosja realizuje po prostu swoją strategię bezpieczeństwa żywnościowego, polegającą na tym, że z roku na rok zwiększa swoją produkcję żywności i to w różnych obszarach. Więc to jest po prostu założenie takiej strategii, która jest realizowana. No szkoda, że w Unii Europejskiej nie ma takiej strategii, nad czym bardzo, bardzo ubolewam. Natomiast tu jeszcze, co jest warto odnotowania w tym handlu między Unią Europejską a Ukrainą. No Ukraina cały czas utrzymuje cła na import towarów rolnych z Unii Europejskiej. No i to jest ważne do odnotowania, bo generalnie na podstawie umowy stowarzyszeniowej, ale też tych rozporządzeń bezcłowych. Teraz będziemy mieć trzecie rozporządzenie bezcłowe, ile zostanie przegłosowane w Radzie i w Parlamencie Europejskim. Wiemy, że już na COREPER zostało przyjęte. No i mówi się o wzajemności, tak, w handlu, tylko no szkoda, że ta wzajemność nie przekłada się po prostu na konkretne decyzje. No i ta informacja, która też się pojawia w mediach, zwłaszcza w ostatnim czasie, no prawdą jest, że mamy nadwyżkę w handlu z Ukrainą, Polska z Ukrainą, ale to jest w handlu ogółem. W handlu żywnością mamy deficyt. Więc to naprawdę, tak jak tutaj Karol przed momentem wyjaśnił, no każdy z tych informacji trzeba rozkładać na czynniki pierwsze i dochodzić do tego, o co chodziło autorowi, sprawdzać dane. Te dane wszystkie są do sprawdzenia, może nie najbardziej aktualne, tak, no bo one nie są aż wszystkie tak bardzo aktualne, natomiast wszystkie są do zweryfikowania i do sprawdzenia i zachęcam, żeby słuchacze, widzowie no po prostu je sprawdzali.
Tylko jeszcze bym chciał się odnieść do słów pana ministra bardzo szybciutko. Ja chyba jako jedyny jestem tutaj z rozmówców przeciwny całkowitej blokadzie handlu z Ukrainą czy zamykaniu granicy z prostego powodu. To musi zrobić Unia Europejska. Po co z tego, że my zamkniemy, zablokujemy granice, jeżeli to zboże będzie dalej wjeżdżało, na przykład wpływało dosłownie na statkach do Hiszpanii, Włoch czy Holandii, to wtedy nic to nie załatwi. U nas, w moim odczuciu, problemem są nożyce cen, że my nie jesteśmy w stanie produkować na tyle tanio, jak produkuje świat, ponieważ produkuje Brazylia, USA, Rosja, Ukraina i my, gdybyśmy rozmawiali na przykład 4 lata temu, i rozmawialiśmy o cenie zbóż 700 zł, no to nikt by nie protestował, bo były inne koszty pracy. No prosty przykład, nawozy kosztowały kilkaset złotych, 600, 800, mam nadzieję, że tutaj pan Emil potwierdzi, jest rolnikiem również. Natomiast dzisiaj ten sam nawóz kosztuje 1500 zł. Paliwa, koszt kredytu, już nie będę się rozwodził. Czyli moim zdaniem celem Unii Europejskiej powinno być odejście od Zielonego Ładu, albo przynajmniej takie wsparcie rolnictwa, żeby było w stanie konkurować. Będziemy w stanie konkurować, będziemy wysyłać zboże na cały świat.
To w takim razie oddajmy teraz głos do pana Emila, ale mamy ostatnie kilka minut naszej dyskusji. Ja jednak chciałabym, żeby to był taki głos rolników najbardziej do serca, ale także do rozumu. Trafiają przykłady z życia. Panie Emilu, pan jest no, jednym z tych rolników, który wychodzi także na protesty. Oprócz tego dużego wsparcia pojawiają się też takie głosy, no, że rolnicy to jednak grupa bardzo uprzywilejowana, że są dotacje, że czasem leży i po prostu żyje z tych pieniędzy, które płyną z Unii Europejskiej. Jakby pan odpowiedział na takie zarzuty tym słuchaczom, którzy nie są przekonani co do zasadności protestów i manifestacji?
Tak, my tylko leżymy i pachniemy, a pieniądze same spływają. I to nawet naukowcy mówią z tej drugiej strony, takiej antyrolniczej. Ostatnio na Twitterze była wojna, no bo my wam dopłacamy do KRUS-u. Mój ojciec nie doczekał jednej renty, nie był emerytury, nie był praktycznie chyba dnia, ostatnie dni chorował, więc był na zwolnieniu lekarskim, zwolnienie lekarskie minimum 30 dni, aby dostać 10 zł do hektara, czy teraz 20, 10 zł lub 20 zł dniówki, więc to jest tylko takie gadanie dla gadania. Obserwowaliśmy w grudniu protesty w Niemczech i tam było to samo, tylko bez KRUS-u. Drogie maszyny. No jeśli ktoś traktuje traktor jako luksus, no to ja bym chciał go posadzić w tym starym 40-letnim Ursusie, które ja posiadam, i żeby spędził 12-16 godzin, i wtedy zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Na nas się nakłada naprawdę szereg obciążeń. Mamy w 12 godzin przy orać obornik, aby otrzymać pieniądze dobrostanowe. Posiadając te stare Ursusy, te stare maszyny, my nie jesteśmy w stanie tego zrobić. Ale ja bym chciał, pani redaktor, zmienić temat, bo mnie rolnicy moi bardzo będą krzyczeli, jeśli o tym nie wspomnę. My mamy wielki problem wieloletniej suszy. I tutaj szczególnie z hodowlą w regionie jest bardzo, bardzo trudna sytuacja. Pomorskie, kujawsko-pomorskie, zachodnio-pomorskie, warmińsko-mazurskie. Mamy olbrzymie problemy z suszą i to jest najlepsze. Ten Zielony Ład powinien nas wspierać, a wcale tak nie jest. I potrzebujemy również systemu ubezpieczeń od skutków klimatycznych. A dzisiejsze ubezpieczenia obiecane szeroko, na przykład przez pana premiera Morawieckiego w Bobolicach kilka lat temu, przyszedł, powiedział, że ma system suszy, ubezpieczeń od suszy. One nie działają, bo jeśli rolnik ma 36% straty w uprawach, to są kolosalne pieniądze, a odszkodowanie, które otrzymuje ledwo, ale to naprawdę ledwo przekracza składkę płaconą przez rolnika, a do tego jest jeszcze składka płacona przez Skarb Państwa, to coś jest w tym systemie nie tak.
Bardzo serdecznie dziękuję. To teraz minister Jan Krzysztof Ardanowski, już powoli zmierzając do końca. Pan Emil wspomniał jeszcze o ogromnym problemie, jakim jest susza. Mówił o systemie ubezpieczeń, ale moje ostatnie pytanie do pana. Gdyby pan dzisiaj był ministrem rolnictwa i jutro to do pana 150 tysięcy rolników przyszłoby ze swoimi postulatami, jakie rozwiązania by im pan zaproponował?
Pani, ja pamiętam, że kiedy zostałem odwołany z funkcji ministra, to około 100 tysięcy ludzi w Warszawie było, żeby mnie bronić. Więc myślę, że wspólnie razem z rolnikami byśmy znaleźli rozwiązanie, ale chodzi o to, żeby nie próbować ich ograć, rozegrać, napuścić na siebie, tylko rzeczywiście wsłuchać się w to, co mówią. Ja z jednym się nie zgodzę z panem, który te dane podaje. Ja znam to twierdzenie, że Unia Europejska ma się dostosować i poprawić swoją konkurencyjność, wtedy to będzie mogła konkurować z tymi największymi na świecie. To jest niemożliwe. Rolnictwo w Unii Europejskiej pełni szereg innych funkcji niż tylko produkcyjne. Średnie gospodarstwa w Unii Europejskiej, i nie Polska jest tutaj jakby zawali drogą czy obciążeniem, bo u nas małe gospodarstwa przetrwają, a padną gospodarstwa towarowe przy tym zalewie żywności ze świata. Największa średnia jest w Czechach, gdzie są sprywatyzowane kołchozy, to jest około 200 hektarów. W Europie Zachodniej nie ma gospodarstw, które miałyby po kilka tysięcy hektarów. To jest tylko doświadczenie krajów postsowieckich. Te gospodarstwa są oparte o pracę rodziny i pełnią również szereg innych społecznie użytecznych funkcji. Nie ma czasu, by o tym mówić. Nie ma możliwości, żeby rolnictwo europejskie dostosowało się do ogromnych ferm na Ukrainie, żeby rolnictwo europejskie dostosowało się do potężnych pól po wypalonej dżungli nad Amazonką, czy zaoranej pampy w Ameryce Południowej, czy stad zwierząt. W Teksasie kiedyś byłem w gospodarstwie, trudno to gospodarstwie nazwać, 100 tysięcy sztuk bydła było w jednym gospodarstwie. To, o czym my rozmawiamy, zasada jest taka: do Unii Europejskiej wchodzą ci, którzy są w stanie dostosować się do warunków tu ustalonych i społecznie akceptowanych. Unia Europejska nie może, podkreślam to bardzo mocno, nie może pozwolić na to, żeby Ukraina w takim stanie rolnictwa, a nic na to nie wskazuje, żeby u siebie na Ukrainie cokolwiek zmienili. Są zapowiedzi brnięcia dalej w tą oligarchiczną strukturę wielkich gospodarstw z kapitałem międzynarodowym. Na takich zasadach, jak funkcjonuje i jaka jest struktura rolnictwa na Ukrainie, absolutnie nie mogą wejść do Unii Europejskiej. I to nie jest problem nasz, to jest problem Ukrainy. My możemy pomóc w eksporcie w świat, natomiast nie na zasadzie, że zniszczymy to, co przez kilkadziesiąt lat było wspierane, rozwijane, dobrze dopracowane w Unii Europejskiej, czyli nasze rolnictwo, w imię jakichś fikcyjnych pomocy dla Ukrainy. Przecież te firmy nie płacą podatków na Ukrainie, bo w rajach podatkowych są zarejestrowane. I również zniszczymy Europę, niszcząc bezpieczeństwo żywnościowe, które tylko rolnicy, europejscy rolnicy są w stanie zapewnić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję, Karolu.
Ja się w pełni zgadzam z panem ministrem, tylko wiadomo, jakbyśmy produkowali taniej, to by ulżyło przede wszystkim rolnikom. Zgadzam się, że Unia Europejska ma unikalny w skali właściwie świata model gospodarczy i gospodarstwa pełnią też funkcje socjalne. Przede wszystkim jesteśmy eksporterem netto. To znaczy, że ta 30-letnia wspólna polityka rolna działa i ja tutaj nie widzę właśnie powodów, jak pan minister, żeby ją gwałtownie zmieniać czy redukować. Ja, na celem mojej poprzedniej wypowiedzi było to, że jeżeli rolnicy by mogli taniej produkować, to jeszcze więcej byśmy mogli eksportować, jeszcze bardziej zapewniać bezpieczeństwo. Ja absolutnie się zgadzam z tym, że to ktoś, kto jest zapraszany do domu, do klubu, nazwijmy Unię Europejską tak, to on się powinien dostosować, a nie na odwrót. Dziękuję.
Tak jest.
Pani Anno?
No ja przede wszystkim mam nadzieję, że te protesty po prostu przyniosą w końcu jakiś efekt i konkretne rozwiązania systemowe i te rozwiązania, które trzeba przyjąć na teraz, no bo niestety nie ma na razie ze strony polskiego rządu żadnych decyzji, nie ma takich decyzji konkretnych ze strony Komisji Europejskiej. No i tym wszystkim, którzy krytykują te protesty i uważają, że rolnicy faktycznie mają tak dobrze, naprawdę warto odwiedzić jakieś gospodarstwo, zwłaszcza z produkcją zwierzęcą, z chowem, z hodowlą zwierząt i zobaczyć, jaka to jest ciężka praca, że to jest praca 24 godziny na dobę, bez gwarancji takiej, że będzie z tego jakikolwiek dochód i bez gwarancji tego, że ta przyszłość na tej wsi ma też znaczenie, bo ja może wspomnę o tym trzecim, bardzo ważnym postulacie, czyli gwarancji takiej, że chów, hodowla zwierząt nie będą w żaden sposób ograniczane. I o tym też mówią rolnicy, że za chwilę może się okazać, że po prostu inwestują w budowę chlewni, obór i tak dalej i okaże się, że ta hodowla zostanie zablokowana albo po prostu będzie wygaszana.
Ja myślę, że my o hodowli porozmawiamy jeszcze w następnym programie z panem Emilem Mieczajem, bo teraz już niestety czas nas nagli. No takie są zasady radiowe. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przy wspólnym stole, że uda się zaprosić pana ministra do nas tutaj do studia i być może przez 2 godziny przynajmniej podyskutować, bo tych tematów jest dużo. Już teraz chyba widzimy, że nie da się ich rozwiązać ad hoc, ale warto o nich rozmawiać i warto spoglądać w kierunku rolników, bo to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anna Bryłka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Konfederacja, pan Karol Olszanowski, analityk rynków rolnych, prawnik, a także rolnik. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich rolników. Chłopacy, trzymajmy się razem.
Trzymajmy się razem i pan Emil Mieczaj, rolnik, przewodniczący NSZZ Solidarności Rolniczej ze Szczecinka. Bardzo serdecznie dziękuję.
Chłopi, razem również pozdrawiamy myśliwych, którzy jutro będą z nami.
No właśnie, bo to nie tylko chłopi, to także myśliwi, a jak ja byłam na ostatnim proteście, to nawet trafili się górnicy, przyjechały osoby ze Śląska, więc sporo też innych grup społecznych dołącza, jak będzie, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. 3 minuty po godzinie 17, więc spóźnione wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, o strefie Gazy, więc bądźcie państwo razem z nami.
W Ukrainie cokolwiek zmienili. Są zapowiedzi brnięcia dalej w tą oligarchiczną strukturę wielkich gospodarstw z kapitałem międzynarodowym. Na takich zasadach, jak funkcjonuje i jaka jest struktura rolnictwa na Ukrainie, absolutnie nie mogą wejść do Unii Europejskiej. I to nie jest problem nasz, to jest problem Ukrainy. My możemy pomóc w eksporcie w świat, natomiast nie na zasadzie, że zniszczymy to, co przez kilkadziesiąt lat było wspierane, rozwijane, dobrze dopracowane w Unii Europejskiej, czyli nasze rolnictwo, w imię jakichś fikcyjnych pomocy dla Ukrainy. Przecież te firmy nie płacą podatków na Ukrainie, bo w rajach podatkowych są zarejestrowane. I również zniszczymy Europę, niszcząc bezpieczeństwo żywnościowe, które tylko rolnicy, europejscy rolnicy są w stanie zapewnić. Dziękuję bardzo, pozdrawiam.
Bardzo serdecznie dziękuję, Karolu.
Ja się w pełni zgadzam z panem ministrem, tylko wiadomo, jakbyśmy produkowali taniej, to by ulżyło przede wszystkim rolnikom. Zgadzam się, że Unia Europejska ma unikalny w skali właściwie świata model gospodarczy i gospodarstwa pełnią też funkcje socjalne. Przede wszystkim jesteśmy eksporterem netto. To znaczy, że ta 30-letnia wspólna polityka rolna działa i ja tutaj nie widzę właśnie powodów, jak pan minister, żeby ją gwałtownie zmieniać czy redukować. Na celem mojej poprzedniej wypowiedzi było to, że jeżeli rolnicy by mogli taniej produkować, to jeszcze więcej byśmy mogli eksportować, jeszcze bardziej zapewniać bezpieczeństwo. Absolutnie się zgadzam z tym, że to ktoś, kto jest zapraszany do domu, do klubu, nazwijmy Unię Europejską tak, to on się powinien dostosować, a nie na odwrót. Dziękuję.
Tak jest.
Pani Anno?
No ja przede wszystkim mam nadzieję, że te protesty po prostu przyniosą w końcu jakiś efekt i konkretne rozwiązania systemowe i te rozwiązania, które trzeba przyjąć na teraz, no bo niestety nie ma, że na razie ze strony polskiego rządu żadnych decyzji, nie ma takich decyzji konkretnych ze strony Komisji Europejskiej. No i tym wszystkim, którzy krytykują te protesty i uważają, że rolnicy faktycznie mają tak dobrze, naprawdę warto odwiedzić jakieś gospodarstwo, zwłaszcza z produkcją zwierzęcą, z chowem, z hodowlą zwierząt i zobaczyć, jaka to jest ciężka pracę, że to jest praca 24 godziny na dobę, bez gwarancji takiej, że będzie z tego jakikolwiek dochód i bez gwarancji tego, że ta przyszłość na tej wsi ma też znaczenie, bo ja może wspomnę o tym trzecim bardzo ważnym postulacie, czyli gwarancji takiej, że chów, hodowla zwierząt nie będą w żaden sposób ograniczane. I o tym też mówią rolnicy, że za chwilę może się okazać, że po prostu inwestują w budowę chlewni, obór i tak dalej i okaże się, że ta hodowla zostanie zablokowana albo po prostu będzie wygaszana.
A ja myślę, że my o hodowli porozmawiamy jeszcze w następnym programie z panem Emilem Mieczajem, bo teraz już niestety czas nas nagli. No takie są zasady radiowe. Mam nadzieję, że uda nam się spotkać przy wspólnym stole, że uda się zaprosić pana ministra do nas tutaj do studia i być może przez 2 godziny przynajmniej podyskutować, bo tych tematów jest dużo. Już teraz chyba widzimy, że nie da się ich rozwiązać ad hoc, ale warto o nich rozmawiać i warto spoglądać w kierunku rolników, bo to jest sprawa, która dotyczy nas wszystkich. Bardzo serdecznie dziękuję pani Anna Bryłka.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję Konfederacja, pan Karol Olszanowski, analityk rynków rolnych, prawnik, a także rolnik. Dziękuję.
Dziękuję bardzo.
Jan Krzysztof Ardanowski, były minister rolnictwa, obecnie poseł Prawa i Sprawiedliwości. Bardzo serdecznie dziękuję.
Dziękuję i pozdrawiam wszystkich rolników. Chłopacy, trzymajmy się razem.
Trzymajmy się razem i pan Emil Mieczaj, rolnik, przewodniczący NSZZ Solidarności Rolniczej ze Szczecinka. Bardzo serdecznie dziękuję.
Chłopi, razem również pozdrawiamy myśliwych, którzy jutro będą z nami.
No właśnie, bo to nie tylko chłopi, to także myśliwi, a jak ja byłam na ostatnim proteście, to nawet trafili się górnicy, przyjechały osoby ze Śląska, więc sporo też innych grup społecznych dołącza, jak będzie, zobaczymy. Bardzo serdecznie dziękuję. 3 minuty po godzinie 17, więc spóźnione wiadomości w Radiu Wnet, a zaraz po nich porozmawiamy o Bliskim Wschodzie, o strefie Gazy, więc bądźcie państwo razem z nami.